Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Womackiem, świętującym 50-lecie dzielenia się Bożą bezwarunkową miłością i łaską. Witaj w czwartkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Kontynuuję dzisiaj nauczanie Bóg chce, żebyś był zdrowy i mam wiele materiałów. Mam książkę, która usłużyła dziesiątkom tysięcy ludzi. Słyszeliśmy wspaniałe świadectwa. Mam tutaj wszystkie te materiały. Mamy również darmowe produkty do rozdania. To małe wprowadzenie do Bóg chce, żebyś był zdrowy. Jest w nim lista, w której wymieniłem wszystkie miejsca, w których Jezus uzdrowił jedną osobę oraz wszystkie miejsca, w których Jezus uzdrowił wszystkich. W sumie w czterech Ewangeliach są 64 miejsca, w których Jezus kogoś uzdrowił. Czy wiesz, że była u nas kobieta, którą zostawiono, by umarła z powodu raka? Była leczona w każdy możliwy sposób, ale nie miała szans na przeżycie, więc wysłano ją do domu, żeby umarła. Jechała na Florydę do przyjaciółki, która mieszkała przy plaży i tam zamierzała pozostać aż do momentu śmierci. Była naszą partnerką, więc była na naszej liście mailingowej i dlatego zadzwoniła, aby nas poinformować, że umiera i żebyśmy wypisali ją z listy. Ktoś się z nią pomodlił i wysłano jej tę małą broszurkę. Pojechała na Florydę, żeby umrzeć, ale zaczęła to czytać. Czytała o tym, że Bóg chce, aby była zdrowa i kilka miesięcy później znowu się z nami skontaktowała i powiedziała, wypisaliście mnie z listy? Nie umarłam. Została całkowicie uzdrowiona przez rozmyślanie nad pismem. Chwała Bogu. Mówię ci, Bóg dokonuje wielkich rzeczy. Bóg chce, żebyśmy byli zdrowi, ale problem w tym, że nie tylko życie i to, co naturalne, ale również wielu religijnych ludzi mówi nam, nie, Bóg nie chce, żebyś był zdrowy. Ludzie mówią również, że to Boża kara, że to wszystko z powodu grzechu. To nieprawda. Tak, grzech wywołał chorobę, ale w tym znaczeniu, że grzech wpuścił chorobę i skażenie do naszego upadłego świata. Ale nie jest tak, że pojedynczy akt grzechu zawsze wywołuje chorobę. To może być problemem. Mówi o tym piąty rozdział Ewangelii Jana i omówię to. Jeśli żyjesz w grzechu, to przestań. Grzech to dla szatana droga dostępu do twojego życia. Ale nie każda choroba jest spowodowana grzechem. Niektóre z nich to rzeczy naturalne. Jeśli wypadniesz z budynku albo spadniesz z drabiny, możesz mieć problem, ale to niekoniecznie diabeł złamał ci rękę. Po prostu spadłeś. Zadziała grawitacja i to spowodowało problem. Nie każda choroba jest bezpośrednio związana z grzechem, który popełniłeś. Z powodu właśnie takich religijnych tradycji ludzie czują się potępieni, winni i niegodni. Ale ja ci mówię, że Bóg chce, żebyś był zdrowy. Chcę podzielić się z tobą świadectwem. Pokazywaliśmy już niektóre z nich. Mam tutaj 6 płyt DVD ze świadectwami ludzi, którzy zostali cudownie uzdrowieni. Dziś pokażę ci świadectwo człowieka, który miał raka na klatce piersiowej. Guz był tak duży, że musiał nosić biustonosz obcięty z jednej strony, który podtrzymywał to coś. Ten człowiek radził sobie z tym przez 8 lat. Niektórzy zapytają, dlaczego nie poszedł do lekarza? Dlatego, że lekarz wypowiedział nad nim tyle śmierci i strachu, że zadecydował zaufać Bogu, niż pozwolić lekarzowi się leczyć. Może nie postąpiłbyś tak samo, ale Mike Hesh uwierzył Bogu i kiedy odkrył to, co już zostało dla niego zrobione, Mike Hesh został całkowicie uzdrowiony. W filmie zobaczysz bardzo obrazowe zdjęcia, które Mike zrobił, zanim uzdrowienie się zamanifestowało. Ale pozwól, że opowiem ci resztę historii. Mike i jego żona, Caroline, po tym, gdy został uzdrowiony, przyjechali do Colorado, poszli do szkoły, ukończyli ją i pracowali w naszym centrum telefonicznym przez długi czas. Może 7 lat? Kilka miesięcy temu Mike nas opuścił i teraz sam jest usługującym. Ma swoją służbę, głosi na temat uzdrowienia i widział setki, tysiące ludzi uzdrowionych przez nadnaturalną Bożą moc. Więc kiedy będziesz oglądał to świadectwo, film o Mike'u i jego uzdrowieniu z raka, kiedy zobaczysz, jak źle to wyglądało, pamiętaj, że nie tylko Bóg go uzdrowił, ale również uczynił uzdrowienie jedną z mocnych stron w jego życiu. Zamieścimy na ekranie informację dotyczącą tego, jak możesz się z nim skontaktować. Mike i Caroline są gotowi przyjechać i usłużyć ci uzdrowieniem. Chwała Bogu. Co zadziałało dla Mike'a, zadziałało również dla ciebie. Obejrzyj teraz świadectwo uzdrowienia Mike'a Hesha. Będziesz tym błogosławiony. Film zawiera zdjęcia prawdziwego guza złośliwego. Prosimy widzów, by mieli to na uwadze. Tucson, stan Arizona. W roku 2000 zauważyłem w tym miejscu narośl, ale nie poświęciłem jej więcej uwagi. To było jedynie nieustające, lekkie swędzenie. Kiedy wracałem wieczorem do domu i zdejmowałem koszulę, oglądałem ją, ponieważ cały czas byłem świadomy jej obecności. Wydaje mi się, że Mike odczuwał przez pewien czas ból, zanim w ogóle to zauważyłam. To był jedynie malutki czerwony guzek, wyglądający jak zwykła skaza na skórze. W ciągu tamtego roku to coś zaczęło robić się czerwone, po czym zaczęło robić się coraz większe. Zajmowało małą powierzchni wielkości mojego palca. Zauważyłem, że to się nie chce zagoić. Zacząłem to fotografować, ponieważ wierzyłem, że Bóg mnie uzdrowi i chciałem mieć wszystko udokumentowane. Modliłem się o to, wierzyłem w uzdrowienie, ale to nadal nie odchodziło. Granica na piasku. Historia Mike'a i Caroline Hesh. Pustynna oaza miasteczka Tucson w stanie Arizona leży pod osłoną doliny. Tutaj Mike i Caroline Hesh przyłączyli się do bezdenominacyjnego kościoła, poddając się pod opiekę pastora z silnym charakterem. Z czasem stali się ofiarami religijnych idei, tak samo złośliwych jak guz, który zagrażał pożarciem życia ich obojga. To była nasza służba przez około 20 lat. Nauczano tam o uzdrowieniu, ale była to nauka oparta o uczynki. Uczono nas tak, jak mówi Ewangelia Jana 9, gdzie Bóg nie wysłuchuje grzeszników, więc jeśli prosimy o modlitwę lub prosimy Pana o uzdrowienie, czy o cokolwiek w naszym życiu, jeśli bylibyśmy w jakimkolwiek grzechu, Bóg nie byłby w stanie odpowiedzieć na nasze modlitwy. Najwyraźniej grzeszycie. Nie wypełniacie Bożej woli. Jesteście w buncie przeciwko pastorowi. Jesteście to i jesteście tamto. Zawsze był jakiś powód, dlaczego mi się nie polepsza. Mike porozmawiał o tym z pastorem, ale usłyszał, że to nie jest czymś, czego nie uzdrowiłyby zioła. To jest problem odżywiania. Wszystko wyglądało, jakby się tylko pogarszało. Kiedy to nie odchodziło, mój pastor zapytał mnie, dlaczego nie pójdę z tym do lekarza. Wtedy będzie można modlić się do Boga bardziej konkretnie, aby nam pokazał, co to w ogóle jest. Więc Mike umówił się na wizytę u dermatologa, aby to sprawdzić. Lekarz wszedł i popatrzył na to nie dłużej niż 5-10 sekund. Powiedział, chciałbym pójść po kolegę. Zrobili te swoje lekarskie rzeczy, podczas których wiecie, aha. Badali krawędzie taką małą rzeczą. Nic przy mnie nie powiedzieli, ale zorientowałem się, że to coś poważnego. Opuszczając pokój, powiedział, że pielęgniarka poinstruuje mnie, co robić. Kiedy podszedłem do recepcji, podano mi kartkę i powiedziano mi, że mam umówioną wizytę za 2 tygodnie. Nie wiem, czy on stał za mną, czy mnie po prostu dostrzegł, przechodząc korytarzem. Zatrzymał się i powiedział, nie, to za późno. Wyczuwałem w nim strach. Powiedział, że się tym zajmie, umówił mnie za 2 dni po mojej pierwszej wizycie. Pomyślałem, nieźle, żeby zobaczyć się z lekarzem, z chirurgiem w ciągu 2 dni. Naprawdę coś się tutaj dzieje. Popatrzyłem na kartkę, wypełnioną przez lekarza. Lekarz potwierdził diagnozę. Zadzwonił do mnie zaraz po wizycie i powiedział, że lekarz mu doradził natychmiastową operację, która to usunie. Lekarz dopisał, że jest to nowotwór złośliwy. Caroline powiedziała, że odszuka to i w internecie i odzwoni. Więc jadę do pracy i żona odzwania. Powiedziała mi bardzo poważnie, Mike, to oznacza, że masz nowotwór złośliwy, masz raka. Powiedział, że on nie jest łagodny, to znaczy, że jest to coś, co aktywnie rośnie. Pomyślałem sobie, szok, mam tutaj coś bardzo poważnego. Pojawił się niewielki strach, ponieważ to nie było takie wielkie. Pomyślałam, wiem, że Mike wierzy w uzdrowienie i Pan może się tym zająć. Kiedy z nią skończyłem rozmawiać, powiedziałem o tym pastorowi. Zapytałem się, co według niego powinienem zrobić. Odpowiedział Mike, wiesz, że możesz zrobić, co zechcesz. Odpowiedziałem, chcą mi to wyciąć. Nie powiedział, że nie mogę tego zrobić. Powiedział jedynie, to nie jest Boży sposób. Wierzymy, że skoro poszedłeś do lekarza, żeby to usunął, to oznacza, że grzeszyłeś. Jeśli więc grzeszyłeś, to nie możesz ufać, że Pan może to uzdrowić. Dodał, że wybór należy do mnie, cokolwiek zrobię, ale odpowiedział jeszcze, że zaleca mi, abym z tym nic nie robił, dopóki odczuwam jakieś obawy. Zadzwoniłem do lekarza, z którym mnie tego dnia umówiono i odwołałem wizytę. Pomyślałam sobie, że w porządku, ciągle wierzyłam, ale nadal lekko się wahałam, ponieważ to nie było jeszcze tak wielkie. To przecież nie jest żadna wielka sprawa, żeby to wypalić czy odciąć, jakkolwiek chcieliby to zrobić. Następnego dnia przychodzę do pracy, jest około 8:30, kiedy nagle zadzwoniła moja komórka. Odebrałem. Tutaj lekarz taki, a taki. Zdiagnozowałem wczoraj u pana raka. Właśnie mi powiedziano, że odwołał pan wizytę. Powiedziałem, że tak właśnie było. Powiedział mi, że nie mogę tego zrobić. Odpowiedziałem mu, że mogę. Powiedział, chcę, aby pan był świadomy, że zapisuję właśnie w dokumentach, że pana ostrzegłem. To jest bardzo zabójcza sprawa. Ostrzegałem pana. Wtedy naprawdę zacząłem się bać. Wytyczenie granicy strachowi. Następnego lutego, wydaje mi się, że to był rok 2002, bardzo poważnie zachorowałem na grypę. Kiedy to się stało, guz jakby zaczął rosnąć i wyrastać jak prawdziwy guz. Pamiętam, jak lekarz mi powiedział, że jeśli pozwolę tej rzeczy rosnąć, może ona dokonać przerzutów, co w języku laika oznacza, że może zamienić się w coś innego, zmutować się w jakąś inną formę lub zająć resztę mojego ciała. Opatrując go, patrzyłam, jak stawał się coraz słabszy, a guz stawał się większy. Myślałam wtedy, dlaczego on tego po prostu nie odetnie. Ale kiedy tak o tym myślałam, oczywiście mówiłam mu o tym, ale z biegiem czasu to coś stawało się jeszcze gorsze, coraz bardziej chorował. Po prostu to wytnijmy. Zawsze chciałem robić to, co w moim sercu wydawało się właściwe, a nie odczuwałem wtedy pokoju od Boga w kwestii wycięcia tego czegoś. Biblia mówi, niech pokój Boży panuje w waszych sercach. Wiem, że to nie było rozwiązaniem. Nie miałem w tej kwestii pokoju w sercu. Kiedy tak uparcie odmawiał i kontynuował obstawianie na słowie odnośnie obietnicy uzdrowienia, starałam się z nim zgadzać i stać razem z nim. Przez kolejne 5 lat przechodziłem w kościele prawdziwą kolejkę górską. Pokonywałem jedną przeszkodę, ale podnoszono poprzeczkę trochę wyżej i okazywało się, że znów jest coś zakrytego, coś, czego nie robiłem właściwie, a więc jak Bóg mógłby mnie, grzesznika, wysłuchać? Zawsze, kiedy robiło się coraz gorzej, guz po prostu zaczął śmierdzieć. Owijaliśmy go nasączonymi papierowymi ręcznikami, spryskiwaliśmy je wyciągiem ziołowym i staraliśmy się zmniejszyć jego odór. Guz się sączył i krwawił. Owijaliśmy go przezroczystą folią, która napełniała się wydzieliną, po czym wylewaliśmy ją i zmienialiśmy opatrunek. Guz odżywiał się krwią prosto z jego ciała. Jego cała postać stała się szara. Od miesięcy bicie jego serca przekraczało 90 uderzeń na minutę. Olbrzymia ilość razy. Co robimy nie tak? Zauważyłem, że tracę powoli energię, jakby ktoś spuszczał ze mnie powietrze. Guz stawał się bardzo duży i bardzo ciężki. Musieliśmy znaleźć jakąś podwiązkę czy nosidło. Poszłam więc do sklepu i kupiłam kilka biustonoszy. Podcięła jedną stronę i zrobiła z tego jakby uprząż, która wspierała to miejsce. Wiesz, to nie było przyjemne. To było coś, z czym musieliśmy nauczyć się żyć, dopóki Bóg go w końcu nie uzdrowi. Patrzyłam jednak, jak życie jest z Mike'a wysysane. Nie wiedziałem, co się dzieje. Wiedziałem tylko tyle, że organy w moim ciele nie pracowały prawidłowo, a to cały czas rosło. Nazywałem to coś macką. Widziałem, jak rozrastał się pod moją skórą na wszystkie strony. To był paskudny widok. To była jakby manifestacja diabła i w zasadzie tak właśnie było. Biblia mówi, że diabeł przychodzi, by kraść, zabijać i niszczyć. Właśnie to we mnie robił. Wysysał ze mnie życie, niszczył wszelką produktywność mojego życia, wykradał moje szczęście i radość. Muszę tutaj powiedzieć, że to wszystko działo się za moim przyzwoleniem, ponieważ nie sprzeciwiłem się mu. W tym momencie Mike był tak chory, że aż bardzo trudno było zostawić go na cały dzień i iść do pracy, ponieważ kiedy do niego dzwoniłam, nie wiedziałam, czy jak przyjdę do domu, zastanę go żywego. Szukanie odpowiedzi. Przypowieści Salomona 4, 20-22 bardzo mnie zachęciły. Syn mój, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała. Zadecydowałem więc, że skoro nie mam nic innego do robienia w ciągu dnia, każdą chwilę poświęcę na czytanie Bożego Słowa. Wiedziałem, że mam wielki niedobór życia i potrzebowałem pomocy dla całego mojego ciała. Już to masz. Przełączałam kanały, szukając czegoś do posłuchania, kiedy przygotowywałam się do pracy. Natknęłam się na wrzeszczącego i robiącego różne dziwne rzeczy faceta. Nie chciałam słuchać czegoś takiego i trafiłam na kanał, gdzie na fotelu siedział mężczyzna, który mówił spokojnie. Powiedział: dziś zaczynam nową serię, w której będę prowadził nauczanie, które zatytułowałem Już to masz. Musiałam wtedy pójść do łazienki, przygotować się, ale pomyślałam sobie, głupia nazwa nauczania. Ale nie przełączyłam kanału i słuchałam. Bóg już wszystko wykonał, czego potrzebujesz, żeby się dokonało. Pod koniec odcinka byłam już przekonana. Zaoferowała nam jakieś płyty CD, na które się zgodziliśmy. Czemu nie? Moja żona pierwsza je przesłuchała. Jakby otworzyło przede mną zupełnie nową Biblię. Biblia naprawdę naucza. Rzeczy, w które wierzyłam, nie były zgodne z Pismem. Zacznij patrzeć na wszystko z miejsca, w którym wszystko się już dokonało, gdzie nie próbujesz zmusić Boga, żeby coś zrobił, ale raczej przyjmujesz to, co już zostało zapewnione. To nastawienie zupełnie zrewolucjonizuje twój sposób przyjmowania od Boga. A później przekazałam to Mike'owi, mówiąc, musisz tego posłuchać. To dla mnie także jest cudem. To pokazuje, jak daleko, jak szybko Pan może cię wyzwolić, kiedy po prostu chcesz iść za tym, co mówi Jego Słowo i Jego Duch, ponad legalistycznym myśleniem. Przeciętne proroctwo, które usłyszysz w większości kościołów, mówi o tym, że Bóg chce dokonać czegoś wielkiego, że nadciąga wielkie Boże poruszenie, że zobaczymy, że coś się zacznie dziać. Ale nie usłyszysz zbyt często ludzi mówiących o tym, co już się dokonało. Wierzę, że zamiast przyjmować myślenie kogoś, kto stara się o zwycięstwo, większą różnicę zrobi zrozumienie tego, że przez Jezusa już osiągnęliśmy zwycięstwo. To już jest załatwione. Tak, mam to, już to mam. Byłem tym błogosławiony dwojako. Wszystkie te rzeczy, które studiowałem przez ostatnie kilka tygodni, prawie od pół roku, rozumiałem je. Wierzę, że to Bóg sprawił, że Bobby dała mi te płyty, ponieważ Andrew ujmował te wszystkie rzeczy troszeczkę inaczej. Inaczej niż mówi o nich Słowo, ale mówił jednocześnie to samo, co mówiło Słowo. Pamiętam, jak otrzymałem objawienie z listu Jakuba 1, który mówi o byciu miotanym jak na fali morskiej. Pomyślałem, że w dużej mierze taki właśnie jestem. Człowiek o rozdwojonym umyśle jest niestabilny na wszystkich swoich drogach. Czytamy tam, że taki człowiek ma nie myśleć, że cokolwiek odbierze od Boga. Powiedziałem wtedy, nie muszę skupiać się na dwóch rzeczach. Mogę skupić się na Słowie. Kiedy to zrozumiałem, wtedy mogłem przyjąć od Boga. Bo to nie On zatrzymywał. Ja już to miałem. On nic nie zatrzymywał. Innymi słowy, Bóg przez Jezusa Chrystusa nie był czynnikiem tej sytuacji. Byłem nim ja. To było moje niestabilne myślenie. Biblia mówi, że przez rany Jezusa zostałem uzdrowiony. Nie przyjmuję już więcej niczego, czym diabeł będzie chciał we mnie rzucić, aby mnie związać, bym nie przyjęła swojego uzdrowienia. Narysowałem na piasku granicę i powiedziałem, nie, to już nie pójdzie dalej. Ta noc była punktem zwrotnym jego uzdrowienia, ponieważ mimo tego, że cały czas miał do czynienia z guzem, który był taki sam jak wcześniej, to jednak stało się tak, jakby on już nie patrzył na niego jak na... On widział siebie uzdrowionym. Przez wiarę, nie przez patrzenie. Po około dwóch tygodniach nastąpiły nagłe zmiany. Przygotowałam tą samą ilość ręczników papierowych, aby owinąć guz i nagle tak jakby składamy ręczniki i tak jakbyśmy ucięli za dużo tych ręczników. Nie potrzebowaliśmy aż tyle, żeby go owinąć. Powiedziałam, Mike, guz się zmniejsza. Powiedziałem, oczywiście, Bóg mnie uzdrowił. To musi się zmniejszyć, nic innego nie może się stać. Może to trudno zrozumieć, ale ja po prostu zapomniałem o guzie, pomimo tego, że nadal musiałem się nim zająć dwa lub więcej razy dziennie. Ten niewygodny biustonosz, do którego musiałem się przyzwyczaić, który nie pasował, jakby go nie było. Wiecie, jestem uzdrowiony. Nieważne, jak to wygląda na zewnątrz, sińcami Jezusa zostałem uzdrowiony i to koniec. Wszystkie nauczania Andrew jakby potwierdzały to, co Mike już dostrzegł w Słowie, ale był to tak jakby drugi świadek mówiący tak, tak właśnie jest. To było coś, co Bóg powiedział i to mu pomogło jeszcze pewniej stanąć na uzdrowieniu. W zasadzie w okolicy maja już nie musiałem nosić biustonosza. Za każdym razem, kiedy zmienialiśmy opatrunek, mówiłam, Mike, to coś robi się coraz mniejsze i mniejsze, jakby się kurczyło. To stawało się coraz mniejsze i mniejsze i w końcu mógł już sam sobie z tym radzić. Nie nosił już więcej wsparcia, ponieważ tak jakby to zniknęło. W sierpniu to było już niczym. Został tylko malutki guzek, jakby blizna na mojej klatce piersiowej. Zostałem uczyniony cały przez Jezusa Chrystusa i tylko w tym kierunku moje ciało może pójść. Diable, nie możesz mnie mieć. Ja już zostałem wykupiony. Przez 8 lat Mike Hesh wierzył i modlił się o uzdrowienie. Bez rezultatów. W akcie desperacji narysował granicę na piasku pomiędzy Słowem Bożym a swoim własnym niestabilnym myśleniem. Wybrał, aby uwierzyć Słowu, że uzdrowienie zostało już zapewnione przez Bożą łaskę. Nauczanie Andrew potwierdziło to wszystko i zachęciło go. Ten złośliwy guz zniknął w ciągu 7 miesięcy. Po przyjęciu uzdrowienia Mike bardzo mocno odczuł, że potrzebuje dowiedzieć się więcej, jak stać bardziej pewnie na Słowie Bożym. On i Caroline sprzedali swój dom w Tucson i przenieśli się do Colorado Springs, aby uczęszczać do Harris Bible College. Ich przygoda z łaską i wolnością dopiero się rozpoczęła. Robię to, co robię, z dwóch powodów. Przede wszystkim Bóg przemienił moje życie. To przypomina człowieka, któremu Pan powiedział, żeby nikomu nic nie mówił, ale on nie mógł się powstrzymać. Kiedy Bóg cię dotyka, to po prostu chcesz o tym komuś powiedzieć. Masz dobrą wiadomość i chcesz się nią podzielić. Po drugie, wierzę, że Bóg powołał mnie do czegoś konkretnego. Bóg dodawał mi otuchy tysiące razy. 4 listopada 2014 obudził mnie o 3 w nocy i powiedział, wzbudziłem cię właśnie po to, żebyś zmienił opinię ludzi o mnie. Kiedy ludzie zmienią opinię o mnie, wtedy będą mogli iść zmienić świat. Nasi partnerzy są nam niezbędni we wszystkim, co robimy. 53% ludzi kontaktujących się z naszą służbą w Stanach Zjednoczonych nic nie daje, a my wysyłamy im zamówienie. Udostępniam moje nauczania za darmo, ponieważ na początku naszej służby, kiedy byliśmy pastorami w miasteczku Segville w Teksasie, złożyłem obietnicę. Boże, jeżeli pokażesz mi coś, co mogłoby zmienić czyjeś życie, to nigdy nie zamknę ludziom do tego dostępu z powodów finansowych. Pierwszą reakcją, z jaką się spotykam od ludzi kontaktujących się z naszą służbą, jest to, że zobaczyli Boga w zupełnie nowym świetle, co sprawiło, że zareagowali na Boga. Motywem powstania szkoły biblijnej Harris jest drugi list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 2, w którym Paweł napisał: a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powiesz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych. To był mój główny powód. Założyłem Harris Bible College, ponieważ widziałem, że to jest sposób na wypełnienie tego wersetu. Poprzez szkołę Harris prowadzimy ludzi głębiej, niż mogę to zrobić przez program telewizyjny, przez książkę czy nauczanie wideo. Chcemy czynić ludzi uczniami. I to się już dzieje. Mamy ludzi na każdym kontynencie, którzy docierają do innych. Osiągamy przez nich to, czego ja sam nigdy bym nie osiągnął. Zostań naszym partnerem. www.awmpolska.com